Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Literacka Kawka dla Niedorosłych, oczywiście w Radiu Kraków Kultura. No i niezmiennie Georgina Gryboś przy mikrofonie, ale oczywiście nie sama. Za chwilę pojawi się po drugiej stronie magicznych złączy Boguś Janiszewski, pisarz, nauczyciel, ekspert związany ze środowiskiem edukacji niepublicznej, autor licznych stworzonych wspólnie z ilustratorem Maxem Skorwiderem popularno-naukowych książek dla dzieci i młodzieży, ale jak Państwo za chwilę usłyszą, ten duet pozostaje spójny, ale jednak troszkę rozerwany w postaci wprowadzenia do życia Bogusia Janiszewskiego, nowej ilustratorki, czyli Nikoli Kucharskiej, z którą Boguś Janiszewski stworzył książkę ilustrowaną, trochę komiks pod tytułem Kurzol. Gdzie się podział sen? Książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci. No jest absolutnie wspaniałym zaproszeniem do tego, żeby poznawać nasze wnętrze, trochę zastanowić się nad tym, w jaki sposób dbamy o siebie, nawet jeśli jesteśmy dziećmi. No i prawda jest taka, że jest tam bardzo dużo humoru, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo przygód i luzu, który już na pewno tym z Państwa, którzy znają twórczość Bogusia Janiszewskiego, jest dobrze znany. Zapraszam w takim razie do wysłuchania rozmowy z autorem.
Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja Literacka Kawka dla Niedorosłych, oczywiście w Radiu Kraków Kultura, a ze mną zapowiadany już gość Boguś Janiszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bogusiu, my przeprzyjemnych sytuacjach się spotykamy przy okazji nowych książek i nowych opowieści. No i teraz jest bardzo zakurzony temat. Trochę się musisz wytłumaczyć z tego kurzola i z tego, jak zaplątały się twoje myśli pod łóżko i co tam wyciągnąłeś spod tego łóżka.
Powiem szczerze, że najpierw pojawił się bohater. Bohater chyba wziął się z tego, że nieopatrznie zajrzałem pod swoje łóżko i to, co tam zobaczyłem. Ten niezapomniany obraz pozwolił mi stworzyć postać. No i skoro postać już była i wydała mi się intrygująca, stwór z kurzu mieszkający pod łóżkiem, no to trzeba było go jakoś zagospodarować i trochę połączyły mi się dwa kawałki, ale też dwa marzenia, bo z jednej strony bardzo lubię pisać o rzeczach ważnych i poważnych, a z drugiej strony coraz bardziej, szczególnie po doświadczeniu z książką o choroba, zaczęła mnie kręcić opowieść, narracja. Mhm. No i tak właśnie powstał Kurzol, czyli z jednej strony trochę poważny temat, a nawet nie trochę, tylko poważny, ale z drugiej strony klasyczna komiksowa przygodówka.
No ale taka nieoczywista komiksowa, dlatego że razem z ilustratorką bawicie się tą formą. To nie jest ani czysty komiks, ani czysty picture book, ani taka w naszym polskim rozumieniu książka ilustrowana. No tak jakbyście chcieli więcej i więcej.
To prawda. Ja się przyznam, że z jakiegoś powodu boję się czystego komiksu. Mm-hmm. A może to jest kwestia jakiegoś takiego konserwatyzmu, że czuję, że czasami potrzebny jest opis i trochę więcej słowa, które nie mieści się w dymku. I to jest jeden z powodów tych kombinacji. A drugi jest taki, że mam takie wyobrażenie, że tę książkę można współczytać z dzieckiem, przynajmniej tym młodszym. I wtedy tworzy się taki fajny układ, w którym rodzic czyta tekst, a dziecko wczytuje się w dymki. I mam wrażenie, że to się jakoś tam sprawdza. Więc nie mamy ani klasycznego komiksu, ani nie mamy książki z ilustracjami, tylko mamy tak zwaną hybrydę, w której najpierw akcja czy od czasu do czasu akcja toczy się poprzez obrazki i dymki, a czasami delikatnie wycisza i przechodzi w formę pisaną.
Hybryda to po pandemii takie popularne słowo, modne słowo. Także widzę, że opcja hybrydowa w książce też może mieć całkiem dobre podwaliny, chociaż mam wrażenie, że pandemia nie jest dobrą podstawą do opowieści, no ale bez tej pandemii w zasadzie może ta hybryda w dobrym tego słowa znaczeniu nie byłaby aż tak popularna. Ale poza, Bogusiu, opowieścią o Kurzolu, no mamy tutaj świat, myślę, że tej powagi, o której mówisz, czyli świat bardzo wewnętrzny i to taki wewnętrzny organicznie, można by powiedzieć. Powiedz, czy to jest pokłosie miłości do bajek, do opowieści, które już nas w tę przestrzeń wnętrza naszego organizmu zabierały?
Na pewno zainspirował mnie serial Było sobie życie. No ale w ogóle wydaje mi się, że to jest taka, że ludzkie wnętrze jest fascynującym obszarem i chyba jeszcze nie do końca, tak powiem, wyeksplorowanym przez literaturę dziecięcą, bo tu się przecież mnóstwo dzieje i na poziomie samego ciała, jak i na poziomie emocji, na poziomie, nie wiem, oddziaływania hormonów. Aż się prosi, żeby do tego świata wejść i go dzieciom przedstawić. Myślę, że z jednej strony ku ich radości, a z drugiej strony też dla pewnego pożytku.
No ale też trochę przerażeniu, bo zaczynasz, powiedziałabym, tę historię bardzo niesprzyjająco.
Grubo.
Tak, grubo, dokładniej. To nie tylko przez jelito, w którym umieszczasz delikwentów, prawda, czyli Antka i Kurzola, ale też dlatego, że no nie wiem, jak państwu to powiedzieć delikatnie, ale obudzenie się w czymś, co jest brązową, niekoniecznie przyjemną breją o zapachu wskazującym, gdzie możemy się znajdować, przynajmniej dla dorosłego czytelnika, powiedziałabym, że zapowiada całą furę kłopotów.
No ale kłopoty są przecież podstawą opowieści. Trzeba jakoś tego bohatera wrzucić w jakąś zmianę, w jakąś sytuację krytyczną, żeby mógł z niej potem wybrnąć, a żeby młody czytelnik mógł te doświadczenia i te przygody śledzić. No cóż, mamy różne zakamarki ciała, tak się złożyło, że nasi bohaterowie lądują w okolicach gdzieś pomiędzy jelitem cienkim a jelitem grubym, ale lądują też dlatego, że książka dotyczy snu.
Tak.
I okazuje się, że ta obecność w jelitach nie jest tutaj przypadkowa.
No właśnie, a powiedz, co z tym snem? Bo mam wrażenie, że sen jako pewien rodzaj problemu, może tak to nazwijmy, w zasadzie bezsenność, która może być problemem, raczej dotyka osób dorosłych, a przynajmniej tak nam się kojarzy. A tutaj nagle Boguś Janiszewski chce mówić dzieciakom o tym, jak bardzo jest to ważne. Czy tutaj musimy sobie wyobrażać jakąś sytuację, w której trochę chcesz być edukatorem i takie prewencyjne środki zastosować wobec młodszych, tych, którzy dopiero wejdą w ten zagoniony świat, w którym funkcjonujemy?
Jeśli chcę być edukatorem, to tylko troszeczkę i chcę przede wszystkim dać młodym czytelnikom no, pewien taki zasób wiedzy. Nie wydaje mi się, żeby ta książka jakoś tak bezpośrednio jakby wpływała na dzieci w kontekście ich higieny ze snu. Nie wydaje mi się, żeby ta książka też usypiała, mam przynajmniej taką nadzieję.
Zdecydowanie nie.
Natomiast wierzę w to, że w momencie, kiedy rodzice na przykład powiedzą dziecku idź spać, bo sen jest ważny, a musisz się wyspać, to dziecko lepiej zrozumie ten przekaz. Zrozumie, dlaczego ten sen jest tak istotny i niezależnie od tego, czy ma się lat 6, 8 czy 18.
A czy to nie jest tak, że trochę straszysz? Czy my się musimy przestraszyć, żeby zacząć sobie zdawać sprawę z tego, że mogą nas czekać kłopoty? Bo tutaj jest taki element horroru, czyli po prostu całe wnętrze organizmu żyje w pełnym chaosie. Jak nie może się wyspać, to dzieją się dantejskie sceny, ktoś nie wychodzi z toalety, no mela się nie wydziela, wiadomo, to jest po prostu, no jest dramat, jest po prostu dramat. W związku z tym, nie wiem, miałeś takie myślenie o tym, że dzieci mogą po prostu bardzo się przejąć i stwierdzić, że 19:05 to już jest graniczny moment, trzeba się kłaść spać?
Jestem spokojny o dzieci. Myślę, że nie dadzą się wkręcić w takie działanie książki. Natomiast no, historia musi się toczyć, więc musi się dziać i ten horror, czy zmienność akcji, różne zagrożenia, jakie czekają na nas w organizmie, po prostu tę historię napędzają. Uprzedzę, że w drugim tomie będzie jeszcze gorzej pod tym względem. Jeszcze bardziej będzie się działo.
To ja nie wiem, czy to jest zachęcające.
Nie, no ja myślę, dlaczego uprzedzam?
To może teraz bardzo często są dyskusje w związku z literaturą dla dzieci czy young adult, że powinny być pewne oznaczenia co do treści, takie jak pojawiają się na platformach streamingowych albo na grach, na przykład dajmy na to na PlayStation, że jednak są jakieś elementy, które się pojawiają, dajemy taką plakietkę, bądź ostrożny albo przygotuj się na, to może to jest kierunek, o którym powinieneś pomyśleć, że...
No to od razu chcę uspokoić rodziców, że w książce nie dzieje się nic bardziej strasznego niż to, co zobaczą na okładce. Mam takie wrażenie. Więc na pewno ta książka nie straszy dzieci. Przybliża ważne kwestie, no ale też ma wciągać. Czytam bardzo miłe recenzje z Kurzola. A miłe są dla mnie wtedy, kiedy czytam, że dziecko czytało z rodzicem i jakby nie pozwoliło przerwać aż do samego końca. To znaczy, że historia w jakiś sposób działa, a żeby działała, no to musi się dziać.
No i się dzieje. Dzieje się sporo. Ja nie wiem, czy państwu można opowiadać tak naprawdę, co się dzieje, chociaż tutaj nie mamy chyba do czynienia z jakimś wyjątkowo dużym spoilerem, no bo na przykład spotykanie na swojej drodze strażników, którzy są myleni z kelnerami, albo...
A są killerami.
Albo tych moich pudlopodobnych glukozek, ale naprawdę myślisz, że koleżanki byłyby obrażone na określenie pudlopodobne?
Koleżanki, pytasz o koleżanki glukozy, czy o koleżanki, bo to jest osobny temat, które dały głos glukozie i nagrały audiobooka.
Nie, no w kwestii audiobooka to na razie zostawmy, na audiobooczek sobie trzymam na koniec naszej rozmowy, żeby ewentualnie pokazać, że może być inna droga, ale chodzi mi o te jak najbardziej rysunkowe, które no wyglądają jak dobrze wyczesany pudelek po prostu, tuż po wyjściu od psiego fryzjera.
No, ja myślę, że cząstki glukozy są zachwycone swoim wizerunkiem, tak jak ja jestem zachwycony rysunkami Nikoli Kucharskiej, bo mam wrażenie, że to te rysunki tak naprawdę zrobiły i zbudowały tę opowieść. To jest trochę tak, przynajmniej w moim przypadku, że jak się pisze książkę dla dzieci, to nie za bardzo się widzi tych bohaterów. Ja ich nie widzę. No i potem nagle pojawiają się pierwsze szkice, rysunki i te postacie zaczynają żyć. No tutaj są absolutnie niezwykłe. Mam ogromną wdzięczność do Nikoli.
Bogusia, powiedz, ja przepraszam, że o to pytam, bo może to jest zbyt duży insight, ale ty jednak z Maksem no, byłeś dla mnie takim nierozerwalnym duetem w tej formie właśnie słowo i obraz. I nagle jest współpraca, która jest no, absolutnie fenomenalna i znowu mam takie wrażenie, że no, znaliście się jak łyse konie i po prostu szło wam to po prostu fenomenalnie. No jak to jest, kiedy się nie jest przywiązanym do tej osoby, którą się tak świetnie zna, jak w starym dobrym małżeństwie, niekoniecznie dobrym czasem, jak powiedzieliście ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy.
No to powiem może tak, nie mieliśmy i nie mamy z tego powodu cichych dni. Max ma również swoje projekty, do których jest zapraszany. Mamy zgodę na takie działania. Na to się umówiliśmy. Też to trochę wynika z pewnego, nie wiem, pragmatyzmu twórczego czy pewnego rozsądku. Kreska Maxa jest bardzo charakterystyczna. Ona to nie jest łatwa kreska i w naszym wspólnym odczuciu ona jest adresowana do troszkę starszych dzieci, powiedzmy od 9 roku życia. Natomiast tutaj potrzebowałem trochę innej formy wyrazu. Książka jest adresowana już do takiego dziecka, które dopiero zaczyna czytać. I uznałem, że ta kreska Maxa po prostu może nie być zaadresowana do tej grupy odbiorców. Więc to nie była jakaś obraza, nie było dużo nerwów, chociaż muszę powiedzieć, że tak dosyć długo zwlekałem z poinformowaniem Maxa, że oto taka zaszła sytuacja, że w moim życiu twórczym pojawiła się nowa ilustratorka.
To ja przerwę na chwilę te wyznanie. Nie będziemy Maxa denerwować, jeśli przesłucha tę rozmowę. Oczywiście trochę puszczam oko do wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia. Bogusiu, skoro już rozmawiamy o ilustracji, powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie swoich bohaterów, kiedy piszesz. To co ci pomaga rozkręcić swoją wyobraźnię, skoro jest pozbawiona obrazu? A może to jest po prostu jakiś mglisty obraz czy wizerunki, których nie potrafisz może ułożyć sobie szczegółowo, no ale jednak coś tam jest za tym tekstem.
No właśnie ta współpraca z Nikolą mi to w jakiś sposób uświadomiła, bo w trakcie naszego ostatniego spotkania z dziećmi Nikola przyznała się, że ona po prostu jak bierze do ręki tekst, to widzi postaci. Natychmiast sobie wyobraża. Dla mnie to było odkrycie. Ja uświadomiłem sobie, że w przeciwieństwie do Nikoli ja ich nie widzę, natomiast je słyszę.
O proszę.
Ja słyszę te postaci w swojej głowie, mogę z nimi dialogować i między innymi dlatego mam takie wrażenie, dosyć łatwo mi się układa rozmowy i dialogi pomiędzy bohaterami. Ciężej mi się pisze, formułuje opisy, no ale tu mam właśnie wspaniałą Nikolę, która na podstawie paru skleconych zdań potrafi już jakby stworzyć cały wewnętrzny świat.
A powiedz, to w takim razie wyprzedzę trochę tę opowieść i pytanie o audiobook. Tak, państwo mogą słuchać jak najbardziej, natomiast powiedz w takim razie, jak się zderzyłeś z tym, kiedy usłyszałeś, skoro słyszałeś swoich bohaterów?
No to jest ogromne przeżycie, niesamowite doświadczenie, ale też zaskoczenie czasami. No, to jest taki proces, że najpierw coś tam się dzieje w głowie i przelewam to na papier, potem widzę te postaci w formie ilustracji, potem je słyszę. No, brakuje jeszcze filmu animowanego, wtedy mielibyśmy komplet, więc
ale
powiem
jest
szczerze,
potencjał,
że
prawda? To chyba trzeba głośno powiedzieć. Być może ma się takie wrażenie, dlatego że jest ten element komiksu, a kiedy ja na przykład, nie wiem czy ty też tak masz, ale kiedy ja biorę do ręki komiks, to zdecydowanie on się staje dla mnie medium filmowym. I już biegnie fabuła, już sobie wyobrażam poszczególne sceny, które zaczynają nabierać ruchu i takiej ekspresji, która nie zawsze działa tylko i wyłącznie, kiedy mam do dyspozycji własną wyobraźnię pobudzaną przez tekst. No więc jak to jest u ciebie? Widzisz już, jak wszystko ożywa?
Widzę. Jest to dla mnie bardzo, bardzo inspirujące. Myślę, że właśnie dzięki temu pierwszemu zobaczeniu i opatrzeniu się z bohaterami będzie mi łatwiej też konstruować kolejne historie i pisać kolejne tomy. A tutaj też dodam, że Nikola pracuje w taki bardzo specyficzny, metodyczny sposób. Uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że praca nad w ogóle postaciami bohaterów, głównych bohaterów, czyli Antka i Kurzola, polegała na tym, że Nikola przesłała mi kilkadziesiąt szkiców postaci do wyboru z zasugerowanymi trzema parami. Więc już jakby samo to podejście do kreowania, tworzenia postaci było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale też bardzo interesującym, inspirującym doświadczeniem.
No mamy całą menażerię, proszę państwa. Jeśli jeszcze nie widzieliście, a mam nadzieję, że pierwsze co zrobiliście, to googlowaliście, jak wygląda ta rzekomo przerażająca okładka. Jak to Boguś powiedział, że już nic straszniejszego niż na okładce się nie wydarzy. Powiedz proszę, czy były takie momenty, w których na przykład byłeś tak zaskoczony tym, jak zwizualizowała to Nicola Kucharska, że na przykład parsknąłeś śmiechem i nie byłeś się w stanie opanować?
Może śmiechu tutaj nie było zbyt wiele, natomiast byłem poruszony, zafascynowany szczegółowością, taką metodycznością obrazków. No, właśnie przeglądam książkę, przepraszam tych, którzy tylko słuchają, i trafiam na obrazek, kiedy nasi bohaterowie podróżują w układzie krwionośnym. Albo niesamowity pomysł przedstawienia błędnika, w którym ląduje Antyk.
Tak, tak.
Kiedy to trzeba jakby kombinować i przekładać książkę w różne strony, żeby nadążyć za obrazkami. Więc to jest książka, przynajmniej dla mnie, którą z przyjemnością, może to zabrzmi zbyt narcystycznie, ale z przyjemnością jakby przeglądam raz po razie i zawsze znajduję w niej coś nowego i fajnego. Mam nadzieję, że będą doświadczać tego również nasi młodzi czytelnicy.
Ale to prawda, że z tym błędnikiem zabawa, ale najlepsze jest to, że ja jestem niby wprawiona w czytaniu komiksów, ale muszę ci powiedzieć, że oczywiście linearnie pobiegłam za obrazami i w którymś momencie się zorientowałam, że przecież matko, tutaj mam wprost strzałki, które mnie prowadzą i ja zaczynam się zastanawiać, dlaczego ja tego nie odwróciłam w odpowiednim momencie. Natomiast faktycznie jest to niesamowita zabawa i można mieć lekki zawrót głowy, ale to właśnie o to chodzi. Ja sobie zerkam tutaj, że też parę jest takich elementów, które w ogóle świetnie pokazują ruch. Na przykład moment niemożności zasypiania, kiedy nasz bohater po prostu przybiera przeróżne kosmiczne pozycje na swoim łóżku i naprawdę no, widzi się siebie na przykład sprzed 2 albo 3 nocy i jest to trochę niepokojące. Także tego ruchu jest tutaj mnóstwo. Natomiast no właśnie, proszę państwa, bo jest ten element edukacyjny, który tak trochę pomijamy, ale jest naprawdę kawał wiedzy, którą włożyłeś w tę historię. A dlaczego zaczęło się od snu, powiedz? No bo jest jakby całe mnóstwo możliwości, żeby opowiadać o naszym organizmie, a zaczynasz od takiego, wydawałoby się, dość nieoczywistego elementu jednak.
Powiem ci szczerze, że nie wiem, dlaczego to się zaczęło od snu. Tak samo jak nie wiem, kiedy i jak do głowy przyszedł mi kurzol. No, gdzieś po prostu ten wątek się pojawił. Pojawiła się jakaś inspiracja. Może obejrzałem jakiś film na YouTubie, który sprawił, że nagle uświadomiłem sobie, że ten sen i higiena snu już od najmłodszych lat jest niesamowicie ważna. Mm-hmm. Na przykład takie pomysły nastolatków pod tytułem będę rządzić przez cały Boży tydzień, a w weekend odeśpię.
Tak.
To jest coś, co z perspektywy naszego organizmu nie ma prawa zafunkcjonować. Nasz organizm nie wie, co to jest weekend. On po prostu chce regularności snu. Przypomniały też mi się moje doświadczenia z zawalaniem nocy. No i zacząłem czytać, że tak naprawdę jedna noc nieprzespana już jakby wywołuje dosyć ostrą deregulację w organizmie, osłabia układ odpornościowy, a to z kolei się przekłada na różnego rodzaju choroby, infekcje, no, również w przypadku dzieci. Natomiast zgadzam się, no, jest ogromna w tej chwili lista, pula tematów związanych z samoregulacją, związanych z ciałem, z kondycją dzieci. Myślę, że ta lista niestety powiększyła się ze względu na pandemię, no ale cóż, to jest pierwszy tom, będą kolejne.
Czyli rozumiem, że składasz taką zupełnie oficjalną obietnicę pod tytułem czekajcie na jeszcze i na więcej.
Co więcej, już myślę, że prawie dam sobie za to uciąć rękę, bo tom drugi jest już napisany, właśnie się rysuje, jest zakontraktowany w wydawnictwie i z tego co wiem, to zgodnie z kalendarzem wydawniczym pojawi się już jesienią tego roku.
Powiedz, czy jesteś upoważniony do tego, żeby zdradzić cokolwiek na temat drugiego tomu, czy jeszcze nie, bo cieszymy się pierwszym?
Nie wiem, czy jestem upoważniony, ale nie zawaham się zdradzić. Drugi tom będzie poświęcony lękom, strachom dzieci.
No to też taki temat, o którym mówi się stosunkowo często, mam wrażenie, w ostatnim czasie w literaturze dziecięcej, ale wszyscy mówią, że wciąż za mało.
Też tak uważam, poza tym staram się i będę się starał też w Kurzolu iść taką ścieżką jakby objaśniania zjawiska, czyli za bardzo nie dydaktyzować, nie mówić, co dzieci mają robić, natomiast pokazywać, jak to wszystko działa.
Czyli jednak, przepraszam, że ci weszłam w słowo, czyli jednak będzie ta biochemia i to, co się faktycznie dzieje, jakie elementy naszego organizmu biorą w tym udział, a nie tylko to, jak sobie możemy z lękiem radzić, tylko dasz mu takie bardziej naukowe umocowanie i opowieść?
Tak, bo wierzę, że to w jakiś sposób działa. Nie spodziewam się, że i nie oczekuję i nie oczekiwałbym, żeby dzieci same regulowały się i organizowały sobie życie, kładły się grzecznie spać i radziły sobie ze stresem. Natomiast w rozmowie z ważnym dorosłym, kiedy będą miały ten zasób wiedzy, kiedy na przykład będą rozumiały, jak działa melatonina i dlaczego ona się nie wydziela wtedy, kiedy patrzymy nie wydziela i nie udziela, kiedy patrzymy w monitor telefonu komórkowego, to po prostu ta rozmowa będzie łatwiejsza. W przypadku stresu jest i będzie dla mnie ważne, żeby powiedzieć dzieciakom przede wszystkim, słuchaj, ten lęk, ten stres jest twój, on jest w tobie. To nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz, tylko jest pewnym sygnałem z wnętrza twojego organizmu. Możesz się z tym lękiem troszkę zaprzyjaźnić, możesz go oswoić.
Boguś, zmierzając do końca, muszę zadać to pytanie i mam nadzieję, że się nie obrazisz. Czy będzie bohater, którego ja bardzo sobie ukochałam w tej części, a mianowicie Klepka?
Tak, no piąta Klepka to jest takie coś, czego nam ludziom często brakuje. Natomiast na szczęście piąta Klepka jest w posiadaniu Kurzola. No, a bez Kurzola i bez Klepki na razie nie mogę sobie wyobrazić żadnego kolejnego tomu.
Ja się bardzo szeroko uśmiechnęłam, ponieważ oczywiście gra kwestią Klepki i tego, jak sobie ją wyobrażamy i z czym nam się kojarzy, jest oczywista. Ale ja wciąż jestem fanką uniwersum Harry'ego Pottera i tam był Świstoklik, który jak się złapało właśnie z drugą osobą, to przenosił cię w różne miejsca. I dla mnie to był taki Świstoklik z jeszcze dodatkowym smaczkiem, takim bardzo naszym, więc no zdecydowanie Klepka jest no świetnym bohaterem i myślę, że byłoby mi bardzo przykro, gdyby jej zabrakło.
Klepka na pewno będzie. Zdradzę też, że w kolejnych tomach pojawi się nowa postać, mianowicie starsza siostra Antka. No i zakładam, że w trzecim tomie, no, z którym w tej chwili tu mamy, siostra Antka, Agata, odegra kluczową rolę.
Czyli parytety są, rodzeństwo się pojawia. Czy będą, powiedz mi, sprzeczki w takim razie między rodzeństwem? Bo to jest dla mnie niezwykle interesujące.
Drugi tom zaczyna się od awantury pomiędzy siostrą a młodszym bratem.
No i cudownie. I ja już czuję, że to będzie po prostu bardzo rozsądna i książka, która nie jest pisana po wodzie i to nie jest wieczna błogość łącząca rodzeństwo, ale zaczyna się tak jak trzeba, czyli od tych awantur, które wszyscy rodzice więcej niż jednego dziecka doskonale znają. To jest piękna obietnica. Czyli mamy wszystko to, co w literaturze kochamy. Mamy przygodę, mamy zabawę, mamy nutę nauki, która zawsze wszystkim się przydaje. No to Boguś, czego można chcieć więcej?
Ja nie mam już więcej oczekiwań. Za chwilę zakładam, że skończymy naszą rozmowę i wtedy wrócę sobie do dumania o Kurzolu.
W takim razie, chcąc i pragnąc już następnej części, to ja ci w takim razie bardzo podziękuję. Zwolnię cię z tego obowiązku. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie przykrego rozmowy ze mną.
Nie, to była wielka przyjemność. Dziękuję ci bardzo.
Ja ci bardzo dziękuję. Drodzy państwo, Boguś Janiszewski, Kurzol, Gdzie się podział sen, z odpowiednim ukłonem w stronę nieobecnej dzisiaj, ale jak najbardziej pracującej nad Nikoli Kucharskiej, która jest ilustratorką tej serii. To już mogę powiedzieć serii, no bo czekamy na kolejne. No i proszę się uczyć i proszę dbać o sen i czytać Bogusia Janiszewskiego, który całkiem sporo ma już na koncie. Bardzo ci, Bogusiu, dziękuję.
Dziękuję również.
Rozdział drugi, w którym coś śmierdzi. Gdy Kurzol wypowiadał zaklęcie, Antek na wszelki wypadek zamknął oczy. Kiedy padło ostatnie słowo, chłopiec usłyszał dźwięk, jak gdyby przeskoczyła iskra. Cichy trzask. I to wszystko. A potem już nic, tylko zrobiło się cieplej i bardziej wilgotno. Antek, który przez chwilę wstrzymywał oddech, wciągnął mocno powietrze. I wtedy poczuł to coś. Powoli, ostrożnie otworzył oczy.
Niuch, 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 niuch.
Niuch, 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 niuch.
Gdzie jesteśmy?
Niuch.
Skąd mam wiedzieć?
Futro Kurzola sterczało na wszystkie strony, jakby strzelił w nie piorun. Kurzol próbował je przyklepać łapką, ale to niewiele dawało.
Nie przejmuj się. To typowe. Zaraz samo przejdzie.
Mruknął, a potem zaczął węszyć, krzywiąc się przy tym niemiłosiernie.
Co to tak śmierdzi?
Niuch, niuch, niuch.
Antek rozglądał się z niepokojem.
Niuch, niuch, niuch.
Prawdę mówiąc, spodziewał się czegoś innego.
Niuch, 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 niuch.
Myślał, że klepka powie coś mądrego, albo po prostu chłopiec obudzi się rano wyspany w swoim łóżku. A przede wszystkim nie spodziewał się takiego smrodu. Miejsce, w którym się znaleźli, przypominało długi, ciemny tunel. Wszędzie walały się jakieś grudy. To chyba one pachniały tak nieprzyjemnie. Dopiero teraz chłopiec zauważył, że stoi po kostki w brązowej kałuży.
Co robimy, Kurzol? Jaki masz plan?
Poczekaj. Muszę chwilę pomyśleć.
Stworek, drapiąc się po głowie, zerkał raz w jedną stronę, gdzie tunel szedł nieco w górę, raz w drugą, gdzie tunel opadał.
Może mi się coś z zaklęciem pomrówkowało.
Jego futro powoli wracało do ładu, ale teraz pewnie od wilgoci zaczęło się skręcać w drobne loczki. Kurzol zrobił 3 kroki w lewo i się rozejrzał. Potem odwrócił się, podszedł do Antka, zrobił 3 kroki w prawo i znowu się rozejrzał.
Przecież dobrze pamiętam, co mówił wuj Norbert. Najpierw trzym bracie za klepkę. Potem powiedz sobie w głowie, co tam ino od tej klepki chcesz, a jak już wiesz, co chcesz, to jedziesz z zaklęciem i gotowe. Przecież dobrze pamiętam.
W tym momencie Antek stwierdził, że musi Kurzola o coś ważnego zapytać. Chłopiec próbował wyjść z kałuży, jednak kiedy tylko stawiał nogę obok, miękki grunt zapadał się i brązowy płyn przelewał się z jednego miejsca w drugie. Tak jakby polubił stopy Antka i nie chciał się z nimi rozstać.
Mlask! Mlask!
Kurzolu!
Mlask!
Kurzolu!
Mlask!
Mlask! Ile razy mlask prosiłeś klepkę o pomoc? Mlask!
Ja?
Mlask!
Ale że...
Mlask!
Osobiście?
Tak! Ty! Kurzol cofnął się troszkę. Zmrużył oczy, które prawie zniknęły pod jego gęstym futrem, i patrząc w kałużę powiedział:
wuj Norbert wiele razy mi opowiadał, jak mu klepka pomogła. Wiele razy. I wiesz, jakie to były historie? Posłuchaj tylko tego.
Aha, czyli namówiłeś mnie na wyprawę, a teraz nie wiesz, gdzie jesteś. Bo nigdy nie używałeś tej klepki.
Tak?
A jeśli utkniemy w tej śmierdzącej rurze na zawsze, to co wtedy będzie?
O, to się w ogóle nie martw. Wuj Norbert powiedział, że zaklęcie działa porządną kurzolską godzinę. Po prostu usiądziemy i poczekamy.
Mówiąc to, Kurzol zaczął rozglądać się za miejscem, w którym mogliby przycupnąć. ale takiego miejsca nie było. Wszędzie tylko grudy i kałuże.
Hej, a może zagramy w papierkami nożyce, co?
Uradował się kurzel i schował łapki za plecy.
No dawaj, zaczynamy. 3, 4.
Nie mam ochoty na żadne gry. Jest mi gorąco. Jest mi duszno i chcę do łóżka. Nie mogę się tam wiercić do rana.
Kiedy Antek i Kurzol zastanawiali się, co zrobić z tym, że nie wiedzą, gdzie są i nie wiedzą, co dalej, nagle w górze korytarza zamrugały dwa słabe światełka. Z każdą chwilą światełka stawały się coraz silniejsze, a do uszu Antka i Kurzola zaczęło dobiegać radosne podśpiewywanie.
Na biegunkę i skrętki nie pomoże bazyliszek. Na biegunkę i skrętki nie pomoże bazyliszek. Tylko my, kochany, tylko my, kochany, tylko my.
Za moment z ciemności wyłoniły się dwie postaci.
Hejko, skąd was przywiało, koledzy?
Niezły dzisiaj smrodyczek. Co nie spokojnie, do wszystkiego da się przyzwyczaić.
Wiecie może, gdzie jesteśmy? Zapytał Antek.
No, jak to gdzie? Jesteście w jelitku cienkim, dokładnie w jego końcóweczce. A tak przy okazji, tam za tym zakręcikiem zaczyna się jelitko grube.
I tam czeka na nas robota. Chodź, Tereska.
Już, skarbie, mamy zatorek na 112 centymetrze. Jest sprawa do przeczyszczenia. Koledzy, pierwszy raz w organizmie?
Kto to widział obżerać się na parówkami? Bez sensu. I jeszcze te frytki. Noc to nie jest dobry czas na poważne trawienie. Za dużo tłuszczu, za mało błonnika i awera gotowa. Tereska, idziesz czy nie? Bo się nie wyrobimy do rana.
No już, będę najdroższa.
Dziewczyny odwróciły się na pięcie i równym, marszowym krokiem ruszyły w dół kanału.
Dzwoń, 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 kochany, dzwoń, 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 kochany, dzwoń, 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 kochany, kiedy gazu pełen brzuszek, zadzwoń, bracie, do dziewuszek.
Ale, halo, co z nami?
No właśnie, co z nami? Jak się stąd wychodzi?
Powoli, powoli dziewczyny znikały w ciemności. Po chwili mrugały już tylko światełka. Jeszcze moment i światełka przestały błyskać. Nie było słychać nawet pojedynczych nutek piosenki. Zostali tylko Antek, Kurzol, grudy, kałuże, cisza i mrok.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.